Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam na spotkanie z fascynującą historią. Dziś odwiedzimy polskie mogiły, które znajdują się na szlaku armii generała Andersa. Część z nich można odwiedzać. Cmentarzem w wiosce Sapataj-Batyr w Kazachstanie opiekuje się Aslan Kikinadze, Turek meschetyński, muzułmanin. Los tak zrządził, że na terenie jego posesji znalazł się cmentarz, którego nie było na mapach. Z własnej inicjatywy zaopiekował się grobami nieznanych sobie osób.
Нет, мы так воспитаны, понимаете, нам
родители. То всё дзięki wychowaniu. Нас родители так виховали, що життя і теж смерть іного человека то святость, о котором мусимо дбати. Ми самі стаємо мусульманами, але як відомо, що поляці і інші часть з них є католиками, які там поховані, і теж маємо ще інші окремі цмінтажі, на яких поховані сам росіяни.
Похоронені на цих могилах.
Jeden Bóg dla wszystkich, Bóg jeden jest. Jeden Bóg dla wszystkich, Bóg jeden jest. Jeden Bóg dla wszystkich, Bóg jeden jest. Jeden Bóg dla wszystkich, jeden.
Jak doszło do tego, że polskie groby znalazły się na terenie Związku Radzieckiego, opowiada Wojciech Łukaszun z Muzeum II Wojny Światowej.
Po 17 września 1939 roku, po zajęciu wschodnich województw Polski przez Związek Radziecki, władze sowieckie w ramach zmiany etnicznej i klasowej zajętych obszarów przeprowadziły serię deportacji, wywożąc co najmniej 300 tysięcy polskich obywateli w głąb Związku Radzieckiego. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku okazało się, że Polacy znajdujący się w Związku Radzieckim i władza sowiecka mają wspólnego wroga, czyli III Rzeszę. Po nawiązaniu kontaktów politycznych, po podpisaniu słynnego paktu Sikorski-Majski, władze sowieckie postanowiły wykorzystać tych Polaków znajdujących się na terenie Związku Sowieckiego. Podpisano w sierpniu 1941 roku umowę o współpracy wojskowej. Z więzienia wypuszczono generała Władysława Andersa. Za zgodą polskich władz w Londynie jemu powierzono dowództwo nad tą armią, która miała się składać z obywateli polskich znajdujących się w Związku Radzieckim. Szacowano, że da się wykorzystać około 200 tysięcy osób. Liczono też, że będzie można wykorzystać około 20 tysięcy oficerów zawodowych i oficerów rezerwy, którzy według informacji posiadanych wówczas przez polskie władze w Londynie znajdowali się w Związku Radzieckim. Po ogłoszeniu amnestii dla obywateli polskich byli oni w różnych okolicznościach zwalniani z więzień, obozów, tych miejsc zsyłki. Znajdowali się w strasznym stanie zdrowia, byli to ludzie w większości wycieńczeni, głodni i zostali właściwie pozostawieni sami sobie. Własnymi środkami musieli pokonać niejednokrotnie tysiące, setki kilometrów, żeby dostać się do tych miejsc, gdzie stacjonowały polskie oddziały. Ta podróż też przebiegała najczęściej w strasznych warunkach. To wszystko wyniszczało organizmy, które no, nie były przyzwyczajone do tych warunków klimatycznych, były też przyzwyczajone do innych możliwości wyżywienia się. Gdy ci Polacy, polscy obywatele dojeżdżali do tych miejsc zbiórki, ostatnią rzeczą, jaką mogli zrobić, to było zameldowanie się, potem trafiali do szpitali i po prostu już z tych szpitali masowo nie wychodzili. Łącznie należy liczyć, myślę, że kilka tysięcy osób z powodu tego stanu zdrowia, problemów z zaopatrzeniem w żywność, problemów z organizacją szpitali poniosło śmierć w wyniku wycieńczenia organizmu wynikającego z tych strasznych warunków panujących w Związku Radzieckim.
Groby tych zmarłych obywateli polskich rozsiane są na całym terenie byłego Związku Sowieckiego, począwszy od srogiej północy przez Daleki Wschód i do Azji Środkowej. W różnych klimatycznych strefach często są groby nieznane do tego czasu, są nieujawnione, gdzie kolega pochował kolegę, przyjaciel, przyjaciela, matka, dziecko. W tajdze, w kopalniach również, ale także i na stepach Kazachstanu, gdzie już rzeszone w dywizji poszczególne żołnierze armii Andersa oraz osoby cywilne, które z nimi przybywali w tych miejscach swojej dyslokacji, powstawali spontaniczne cmentarze, na których chowali osoby wycieńczone. Często również przy szpitalach polowych, które były tam na miejscu, które mieli za zadanie podbudować zdrowie tych żołnierzy, którzy za chwilę musieli już walczyć na frontach II wojny światowej. Niestety nie wszyscy udało się przeżyć. Też dochodzili choroby zakaźne, tyfus bądź inne, które powodowali, że przy tych szpitalach, na przykład jak w Sapataj-Batyr, spora część osób zmarła i została pochowana tuż obok ścian tego szpitala.
Wróćmy więc do Aslana Kikinadze, który dba o polski cmentarz w Zapataj Batyry. Wraz z żoną Amiryją przyjechał do Gdańska, więc spotkałam się z nimi, aby opowiedzieli o swej społecznej pracy. Naszą rozmowę tłumaczył dr Dimitri Panto, pracownik działu naukowego, Polak, który urodził się w Kazachstanie.
A nasi rodzice nam rozkazywali. Раньше to u nas przeżywali Polacy.
To, że są grupy naszych ludków, dowiedzieliśmy się od naszych rodziców, bowiem Polacy byli deportowani do naszej miejscowości w 1937 roku, a my, Turki i Meschetyńcy, w 1944 zostaliśmy deportowani do tej samej miejscowości, która się nazywała Mierkiewski Swiekło Sowchoz.
Ilu Polaków jest pochowanych?
Pochowane
jest 19 żołnierzy oraz bardzo duża ilość cywilów, nawet nie wiemy ile dokładnie. Mój dziadek, Amurhan, wspomina, że pochował ostatniego Polaka w 1953 roku, po tym jak Polacy wyjechali do Polski, on pochował właśnie ostatniego Polaka.
Sam chronił, to w 1953 roku.
Pani współpracuje z mężem i opiekuje się tymi grobami. Dlaczego?
Jeszcze nie byliśmy małżeństwem z panem Kikinadze, więc ja pracowałam w szkole jako nauczycielka i też opiekowaliśmy, zawsze przychodziliśmy tam 9 maja na zwycięstwo Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i przynosiliśmy więcej, kwiaty i tam stał jakiś jeden grup z gwiazdą, więc widzieliśmy, że coś tam jest, dlatego przychodziliśmy, a nie widzieliśmy, że tam jest taka bogata historia.
Ja wazlagala cwiety, ja nie znala, że ja nawet wyjdę za pana za mąż.
Od kogo się pani dowiedziała? Od męża?
No potem, kiedy już zamąż wyszła, koniecznie ja uznala podrobną informację o tym, że tam pochoroniony polski
mąż. Rzeczywiście, po zawarciu małżeństwa dowiedziałam się od męża, że tam leżą Polacy i później 9 maja co rok przychodziliśmy i kwiaty też oddawaliśmy honor tym ludziom, nie tylko sowieckim żołnierzom, również polskim, które tam spoczywają.
Od z uczennikami chodzili, wazlagali cwety.
W jaki sposób się pan opiekuje tymi grobami? Sprząta, pomaga zachować pamięć o tych osobach?
Bo my na tych ulicach, to były ogrody. W 60-tego roku przeżywamy, wcześniej były ogrody, potem zasilili.
Od 60-tych na tym terenie zaczęli powstawać ogródki takie ciałkowe i tak jakoś naokoło tych grobów powstali te ogródki i tym mogił zostali przydzielone naszej posesji, więc zaczęliśmy tam sprzątać i tak jak żona wspominała, że przychodzili z kwiatami 9 maja, przez nasz ogródek, przez nasze podwórko przychodzili, żeby oddać hołd tym pochowanym tam żołnierzom. Więc dlatego my dbaliśmy o to właśnie sprzątaniem, a teraz obecnie opowiadam ludzi, przychodzą dzieci, się interesują, też czytają, widzą, że ktoś przyjeżdża do nas albo my gdzieś wyjeżdżamy, więc usiłujemy przekazać tą informację, którą wiemy na ten temat. Pracuję jako przewodnik dla tych ludzi, opowiadając wszystko, co wiem.
Ja jak gid. Objaśniałem, skoro mnie informacji jest, rozkazuję.
Aslana i Amiryję Kikinadze do Gdańska zaprosił dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Karol Nawrocki.
To jest na pewno bardzo osobliwy cmentarz, rzekłbym jedyny w swoim rodzaju, bowiem jest to cmentarz umiejscowiony w centrum wiejskiej zagrody. Dookoła chodzą barany, dookoła chodzą kury i gęsi, a w środku znajduje się cmentarz skromny, ale doskonale utrzymany. I moje wrażenie pierwsze, gdy tam trafiłem, było takie, że mimo tej osobliwości i tego wiejskiego, gospodarskiego, dalekiego od naszego wyobrażenia cmentarzy tła, ten cmentarz tak naprawdę jest wzruszający i nie odbiera temu miejscu pamięci blasku cały ten wiejski, zagrodowy kontekst. Żona pana Aslana Kikinadze, Amiria, jest nauczycielką w miejscowej szkole, więc widzimy, że pamięć o polskich bohaterach przedostaje się też do wiedzy, do świadomości kazachskich dzieci. Ja bezpośrednio poznałem Aslana Kikinadze i jego małżonkę podczas wizyty pracowników Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, właśnie w Kazachstanie. Byliśmy tam, aby spotkać się z Polonią, która pozostaje na terenach dzisiejszego Kazachstanu, ale też po to, aby zrobić dokumentację fotograficzną, z cmentarzy, które są wspomnieniem i dzisiaj przypominają o szlaku generała Władysława Andersa. Jednym z takich cmentarzy w Zapataj Batyr obok Merkę opiekuje się Aslan Kikinadze, wyznawca islamu, co bardzo ważne w tej historii i ciekawe, dla którego odnalezione krzyże były nie obcym symbolem religijnym, ale czymś, co ważne było dla polskich żołnierzy. Wzniósł się na wyżyny swojej empatii i powiedziałbym ekumenii. Sprawił, że miejsce spoczynku polskich żołnierzy jest dzisiaj miejscem także pamięci, miejscem ważnym nie tylko dla władz państwowych, bo Aslana Kikinadze i ten cmentarz odwiedzały władze państwowe, no ale także dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Te cmentarze istnieją w Mankent, Ługowoje, Szokpak i właśnie w Sapataj Batyr koło Merke. Trzy z tych cmentarzy zostały przez nas udokumentowane zdjęciowo, filmowo.
Waldemar Kowalski, kierownik działu dokumentacji filmowej Gdańskiego Muzeum.
O czym warto natomiast pamiętać, mówiąc o tych cmentarzach, to, że podane są tam liczby żołnierzy, które udało się ustalić, ale obok tych żołnierzy leżą również nieznane ilości ludności cywilnej, która i będąc na tym szlaku umierała z głodu, z wycieńczenia, z chorób. Tu mamy do czynienia z kilkoma cmentarzami, a polskie mogiły są rozsiane na całym szlaku od Rosji przez Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, aż po Palestynę i wiele z tych grobów na pewno nigdy nie zostanie odnalezionych. Te ofiary były chowane bardzo często w przypadkowych miejscach. To są dramaty wielu ludzi, to się przewija w wielu sporządzonych przez nas wywiadach filmowych, które robimy z ludźmi, którzy byli na tym szlaku. Są to naprawdę bardzo tragiczne wspomnienia o członkach rodziny, zamarzniętych gdzieś po drodze jeszcze na terenie Rosji, czy później umierających w wyniku chorób, głodu, w pociągach, chowanych gdzieś przy torach, pozostawianych ku rozpaczy rodziny. To są ofiary osób płynących po rzekach, na barkach, gdzie czasami z 4-6 barek do celu dopływały tylko 2, bo pozostałe wymierały. Tak duża była śmiertelność.
W takim transporcie rzecznym do Taszkentu w Uzbekistanie był 8-letni wówczas Franciszek Surdyka. Urodził się w województwie tarnopolskim. Wraz z rodziną został zesłany na Syberię, zwolniony w wyniku układu Sikorski-Majski.
Jak tymi barkami nas wieźli, to nie było tak, że jeden holownik ciągnął 2 barki, bo było 6 tych barek, kilka tysięcy ludzi, tylko wszyscy, jeden holownik był na 5 barek, więc ścieśnili jeszcze bardziej. I samoloty niemieckie, szczególnie myśliwce, przelatywały nad tym terytorium Uzbekistanu. Ale tylko nie było ataku żadnego, nie było żadnych bomb ani ostrzeliwania, ale penetrowali teren wizualnie. No i oni w związku z tym w dzień nie płynęli, żeby się nie dać. Tak nam ci NKWdziści, to na każdym tym NKWdzista był na każdej barce, żeby wstrzec się. W związku z tym w nocy płynęli i przy końcu nocy ci, którzy zmarli, bo ta woda była brudna, nie było możliwości ugotowania, ani nic. To było coś straszne, co noc chowanie coraz większej ilości ludzi, w dołach zakopywanie. Byłem na kilku, widziałem to, coś strasznego. Płacz, wyrywanie sobie włosów i tak co dzień, chyba przez 3 tygodnie, zanim żeśmy dotarli do Taszkentu. W sumie z tego wszystkiego się zrobił jedna barka, bo nie było już kogo wieźć. Ta jedna barka to miała jakieś może 500, może 600 osób. Wylądowała.
Andersowi cały czas należy dziękować, generałowi Andersowi, za to, że wyprowadził tak wiele osób, zarówno żołnierzy, jak i ludności cywilnej, bo gdyby tego nie zrobił, tych ofiar byłoby więcej. Więcej osób by zmarło w specpasiołkach, w obozach, w więzieniach, w których byli i ta śmiertelność byłaby na pewno dużo większa. Poza tym Polska by poniosła jeszcze inne straty. Pamiętajmy o tysiącach polskich sierot, które wyprowadził generał Anders. Gdyby on tego nie zrobił, te osoby uległyby sowietyzacji i dzisiaj nawet by nie wiedziały, że w swoich korzeniach mają polską krew.
Warto podkreślić, że wiejskiego cmentarza w Sapataj Batyr nie było na mapach, kiedy Aslan Kikinadze w 1993 roku kupował ziemię. Do 2009 roku nie tylko o niego dbał, ale nawet płacił podatek za ten grunt. Później opiekę nad mogiłami przejęło państwo polskie. W 2013 roku teren ogrodzono, postawiono pomnik, umieszczono płytę, na której są informacje o 19 pochowanych tu żołnierzach. Są znane ich nazwiska. Natomiast niewiele wiadomo o pochowanej tu ponad setce Polaków, cywilów.
Poляки очень много сейчас посещают, туристов бывает. Едино приезжают, бывает группами. И наши уже начали, и казахи приезжают, и турки приезжают.
Rzeczywiście Polacy przyjeżdżają każdym rokiem coraz więcej, bo są grupy, również są pojedynczy turyści, ambasada, inne różne stowarzyszenia polskie, z Bieszkieku przyjeżdżają, ale także i miejscowi, inne narodowości, nie chciałbym wymieniać wszystkich, również też Kozachowie, Turcy, przychodzą czegoś się dowiedzieć, bo wojna jest taka, że połączyła różne narody, tak na przykład też moi krewni, mój dziadek w 1939 dziadek był w Polsce, jeszcze innych dwóch moich dziadków zmarło w czasie Wielkiej Wojny Czeczenianej na terytorium obecnej Rosji.
Familia się na dosce napisana, da, год рождения, молодые совсем.
Są nazwiska, imiona też, daty urodzenia, jak widać, to są młodzi chłopaki, 19-22 lata. I do tego, co nam wiadomo, jeszcze rodziny nie odnalazli, jakby nigdy do nas się rodziny nie zgłosili tych osób, które są pochowane, ale nie wiedzą, że na innych cmentarzach wojennych w Kazachstanie, Lugowoje, Czepak, rodziny oddawali swoich krewnych i przyjeżdżali oddać hołd.
Ludzie interesują się takie odzwiedzenie u nas.
Polaków deportowano do Kazachstanu, ale deportacja dotknęła także mieszkających wcześniej w Gruzji Turków meschetyńskich, w tym rodzinę Aslana Kikinadze, mówi Waldemar Kowalski.
Przed wojną jego rodzina zamieszkiwała we wsi Myłaszew w rejonie aspińskim w Gruzji. Byli przedstawicielami Turków meschetyńskich i tam żyli spokojnie, pracowali w kołchozach do 1944 roku. Podobnie jak wielu innych Turków meschetyńskich, z rozkazu Stalina zostali deportowani z Gruzji. Były to podobne deportacje jak wielu innych narodów, wielu innych terenów. Dostali kilka godzin na spakowanie się, pod wodami konnymi zostali przewiezieni na dworce kolejowe. Tam każda rodzina została umieszczona w wagonach towarowych. Zasadą było jeden wagon na dwie liczne rodziny i przez ponad dwa tygodnie jechali do Kazachstanu. Na początku 1945 roku byli już w Sapataj Batyr, koło Merke, gdzie przez kolejne lata dzielili niedolę innych deportowanych narodowości, Estończyków, Ukraińców. Pracowali w kołchozie, głównie na polach buraczanych bądź w sadach, za co otrzymywali 500 gram chleba dziennie. Taka sytuacja była mniej więcej do 1953 roku po śmierci Stalina. Te warunki się polepszyły, natomiast do tamtego czasu to życie tam było na pewno bardzo trudne. Jak wyglądało to życie? O tym wiemy z wypowiedzi, z relacji, jaką udało nam się sporządzić z wujkiem Aslana Kikinadze, Amurhanem, który to bardzo rzeczowo opowiadał nam właśnie zarówno o deportacji, jak i tych warunkach, jakie zastali w Kazachstanie. Człowiek bardzo sympatyczny, ciepły w wypowiedziach, nie mający w sobie jakiejś złości, agresji za to, że zostali deportowani. Na przykład wspomina Polaka, z którym miał do czynienia, który był brygadierem podczas jego pracy, ponad 5 lat pracował w sadach. Polak o nazwisku Bergiel, do którego wszyscy poczuli szybko sympatię, mimo że na początku nie potrafili się ze sobą porozumieć, no bo bariery językowe były, te bariery dopiero gdzieś tam po roku uległy zatarciu i ta komunikacja na pewno się poprawiła. No z takich anegdot wręcz otóż opowiada, że gdy nadeszła wieść o śmierci Stalina, wszyscy w kołchozie w Polach zaczęli się cieszyć, radować, tańczyć, śpiewać do tego stopnia, że przyjechał NKWD i zaczęło ich strofować. Dlaczego to robicie? Co nie wiecie, że Stalin umarł, a wy się cieszycie, bawicie, balujecie? A skąd my mamy wiedzieć? Zabraliście nam radia? No to my nie wiemy, że Stalin umarł, więc się cieszyliśmy i bawiliśmy, bo nie wiedzieliśmy, że taka tu tragedia nastała. Także no, tego typu sympatie.
Jak to się stało, że państwo przyjechali do Gdańska?
Не знаю, когда же начало было. Ну, по приглашению директора музея мы находимся в данное время в Гданьске.
Навіть не пам'ятаю, як це все ще зачало, але на запрошення директора музею Другої війни світової істечми зараз в Гданьську.
Вчора ми музей пройшли.
Мілишмо оказію побачити вистави головного музею і хотів таке прислання теж заставити, що і хотів би, щоб ані наші діти, ані наші внуки взагалі ніхто не бачив цієї страшної війни, щоб вона не повторилася, щоб так ми їздили до себе відвідати, як приятелі, з таким добром душом в серці, щоб могли ми спотикати і тільки rozmawiać.
Jeden Bóg dla wszystkich, Bóg jeden jest. Jeden Bóg dla wszystkich, Bóg jeden jest. Jeden Bóg dla wszystkich, Bóg jeden jest.
Jeden audycję Bóg przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.